Radio Zachód przedstawia. Śpieszmy się kochać ludzi. Reportaż Cezarego Galka.
To, żeby zostać diakonem, to zawsze wiąże się z powołaniem. To w zasadzie nie ma innej drogi. Natomiast to powołanie odkrywa się w konkretnym kontekście. To, do czego Pan Bóg powołuje. Odkryciem do służby. I to do służby na różnym poziomie. No ja odkrywam swoją posługę w Kościele właśnie jako służbę, jako bycie diakonem sługą. Było pewne wydarzenie, to było 11 lat temu. To był pogrzeb taty mojego serdecznego przyjaciela, księdza Bartka Pikula. I to się wiązało z tym, że studiował wtedy w Rzymie, robił doktorat. Zadzwonił do mnie któregoś wieczoru i powiedział, że chyba będzie musiał przerwać studia, bo jego tata jest bardzo chory. Trzeba będzie się może nim zająć, zaopiekować. W listopadzie bodajże 2009 roku tata zmarł i pojechaliśmy na pogrzeb. Sytuacja była taka, że kiedy weszliśmy do domu, zaprosił mnie do pokoju, w którym tata mieszkał w trakcie tych ostatnich kilku miesięcy życia. I tam wydarzyło się właśnie chyba to, co dzisiaj pozostaje we mnie bardzo mocno. Zobaczyłem puste łóżko. Puste łóżko rehabilitacyjne, które ciągle jeszcze było opatrzone w pościel, w wyposażenie, w sprzęt, natomiast nie było już na nim tego, któremu to łóżko służyło, czyli taty księdza Bartosza. To bardzo we mnie zabrzmiało, to gdzieś tam głęboko poczułem i zaczęło to we mnie pracować. Rozpocząłem posługę wśród ludzi umierających i to chyba był decydujący kamyk, który zadecydował o tym, że trzeba będzie coś w życiu zmienić, przewartościować. Prowadziłem życie zawodowe oparte na serwisach samochodowych. Serwisy z branży motoryzacyjnej, miałem swoją lakiernię, najnowocześniejszy park maszynowy do regeneracji, naprawy turbosprężarek, wielu pracowników, tak jak powiedziałem, to kilka miejsc pracy na terenie województwa i całkiem dobrze to wszystko prosperowało. Natomiast w trakcie tych wszystkich lat trzeba było to wszystko przewartościować. To się działo jakby automatycznie. I ja nie ukrywam, że miało to związek właśnie z posługą wśród chorych w hospicjum domowym, które udało się w 2010 roku założyć tutaj na miejscu w moim rodzinnym mieście. To ja wychodziłem z prostego założenia i to była też obserwacja moja taka życiowa, że pieniądze w życiu nie są wszystkim. Albo nie są pierwsze w życiu. Kontakt z ludźmi, którzy umierają, którzy odchodzą na twoich rękach czy w twoich ramionach, on naprawdę zmienia wszystko dookoła. Jakiś poziom empatii w sobie miałem i chyba mam. I gdzieś to mi pozwoliło wejść w sytuację tych ludzi, którymi się opiekowałem. A to, trudno jest to wytłumaczyć. To po prostu zmienia. To, jak ważny w życiu człowieka jest drugi człowiek, bardzo dobrze oddaje wiersz księdza Jana Twardowskiego.
Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz. Bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost milknął w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy, chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin, łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnia, czy ostatnia pierwsza.
To może zdziwić, ale ja pamiętam wszystkich swoich podopiecznych. Nie wiem, czy to jest dar, czy to jest coś innego, ale pamiętam wszystkich swoich podopiecznych. Jak rozpoczynałem posługę w hospicjum, ono było w zasadzie wtedy zakładane, człowiek tak naprawdę nie wiedział jeszcze dokładnie, jak poruszać się w tym obszarze. I no, uczyłem się. Stchórzyłem. Nie poszedłem. Byłem już bardzo blisko, byłem przed klatką schodową do mieszkania chorej. Natomiast uświadomiłem sobie, że nie jestem w stanie, nie dam sobie jeszcze z tym rady i poszły moje koleżanki, wolontariuszki, dziewczyny, które znalazły w sobie taką siłę i odwiedziły tą chorą. Natomiast ja wtedy jeszcze nie potrafiłem tego zrobić. I taki był początek pracy w hospicjum. Później było już troszeczkę lżej. Musiałem to wszystko sobie przepracować, jakby usiąść, zastanowić się, przemyśleć, poukładać i później było lżej. Później nawet mógłbym powiedzieć, że jakieś takie formy zmartwienia czy jakichś takich trudnych myśli odeszły ode mnie. I to były już naprawdę spotkania bardzo bliskie, ogromne relacje się nawiązywały, bardzo bliskie relacje z tymi podopiecznymi. Żałuję tylko tego, że nigdy nie trwały długo. To były krótkie spotkania ze względu na to, jak chorowali, czy na co chorowali ci ludzie i w jakim stadium była ta choroba. Takich spotkań z ludźmi chorymi było bardzo wiele w moim życiu. I to zawsze jest tak, że wokół umierającego jest także jego rodzina. W pracy hospicyjnej, w posłudze wśród ludzi umierających ważne jest to, żeby przybliżyć każdy ostatni dzień z życia takiego chorego i jego bliskich do maksimum możliwości, żeby pozostał czas i jednym, i drugim na bycie ze sobą, żeby go wykorzystać jak najlepiej. Ja pamiętam, kiedy spotykaliśmy się na świeżym powietrzu, w ogrodach, wychodziliśmy na wspólne spacery na zewnątrz, to były też pikniki, to były takie spotkania przy ciastku, przy herbacie, przy jakimś napoju, na słońcu. Ta rodzina jakby odkrywała na nowo tego swojego bliskiego, czy to była mama, czy to była babcia, czy to był dziadek, czy tato. Natomiast przychodzi w trakcie choroby taki trudny moment, kiedy nie można już w taki sposób żyć i trzeba się zająć troszeczkę tym podopiecznym w takich warunkach już chorego leżącego. Pamiętam takie wydarzenie bardzo dokładnie, kiedy w największym pokoju, jakby w centrum mieszkania, to było zasadą, żeby tak ustawiać łóżko podopiecznego, w centrum mieszkania spotykaliśmy się, piliśmy herbatę razem z tą osobą leżącą. Ja widziałem, że sytuacja jest już bardzo trudna, że to mogą być kwestie godzin, już nawet nie dni, ale godzin, kiedy podopieczna odejdzie. I chciałem być z nimi w tym trudnym momencie. Chyba sobie jeszcze do końca nie zdawali z tego sprawy członkowie rodziny. Starałem się być możliwie najdłużej z nimi, czekać na ten moment. Pamiętam, że musiałem na chwilę opuścić mieszkanie i powiedziałem do nich, że gdyby się coś wydarzyło, to proszę do mnie, zadzwońcie natychmiast. Ja na chwileczkę wyszedłem i no nie minęło 10 minut, kiedy otrzymałem telefon, w słuchawce rozległ się płacz córki tej naszej podopiecznej i mówiła, że mama właśnie oddała ostatni oddech. I natychmiast wróciłem, widziałem, że faktycznie mama nie oddycha. Poprosiliśmy o kontakt z lekarzem, o to, żeby lekarz przyjechał i stwierdził to, co się wydarzyło. Natomiast w takiej chwili widziałem bezradność troszeczkę tej rodziny. Ten czas w tym domu jak gdyby się zatrzymał i wiedziałem, że nie można w takim najtrudniejszym momencie, w takim dramatycznym momencie dla tej rodziny pozostawić ich samym sobie i zaproponowałem, żeby rozpocząć modlitwę. Pomodliliśmy się, pamiętam, wszyscy razem. W międzyczasie do mieszkania przychodzili inni członkowie rodziny, tej bliższej, tej troszeczkę dalszej. To takie są wydarzenia. To w takich sytuacjach w pracy hospicyjnej towarzyszy się drugiemu człowiekowi. Dla mnie sytuacja jest bardzo prosta. Ja podchodziłem do opieki moich podopiecznych zawsze z perspektywy człowieka wierzącego. Mniej lub bardziej, ale zawsze z perspektywy człowieka wierzącego w to, że życie jednak się nie kończy. I ja to obserwowałem w trakcie swojej posługi, widząc podopiecznych, w których, ale nie tylko w nich, także w członkach ich rodzin, było ogromne pragnienie życia i chęć jakby otrzymania potwierdzenia, że sprawdziłem się, że zdałem egzamin, że poradziłem sobie, czy nie zawiodłem. Chęć ich życia. I to jest jakby świadectwo tego, że musi być coś dalej. I na to się ci ludzie przygotowują. Oni sami pragną, żeby się do tego przygotować, więc dla mnie to było jakieś takie oczywiste, wręcz zwyczajne, że po prostu coś się zmienia, ale będziemy żyli dalej. I z taką nadzieją łatwiej jest też pracować, z taką myślą, z takim przeświadczeniem, ale i z pewnością, z takim zapewnieniem wewnętrznym, że tutaj się nic jeszcze nie kończy. To jest to właśnie w religii chrześcijańskiej, że wlewamy w ludzi nadzieję.
Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy.
Nie zawsze było tak, że byłem w kościele prawie że codziennie. Był taki moment w moim życiu, gdzie do kościoła nie przychodziłem przez przynajmniej 10 albo 11 lat. I to był bardzo krótki odstęp czasu od tego, kiedy właśnie rozpocząłem posługę swoją. Decyzje, wybory, o których nie powiem, nie podzielę się teraz na antenie. Może zostawię to na inny czas. Nie zwątpiłem, nie, ale były przesłanki, które mówiły mi, że na razie nie. I nie chciałbym teraz jeszcze w to bardzo mocno wchodzić i opowiadać o tym. To przyjdzie może na to jeszcze kiedyś czas. Po prostu żyłem. Zajmowałem się sobą, swoją rodziną, tym, co było wokół mnie najbliższe, a więc praca zawodowa. Może gdzieś tam też po drodze myślało się o tym, żeby zacząć budować dom, tworzyć jakąś taką atmosferę bezpieczeństwa, gniazdo rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Zająłem się finansami, zdobywaniem, nie wiem, tego, co jest dla wielu ludzi ważne, może nawet niekiedy najważniejsze. Ja z moją małżonką żyjemy razem od 24, prawie 25 lat. Taki mały jubileusz się szykuje niedługo. Natomiast w związku sakramentalnym jesteśmy około 10 albo 11 lat. Ja tego dokładnie nie liczę, bo to nie jest dla mnie najważniejsze, żeby liczyć każdy rok. Ale to pokazuje pewien etap, także moment w życiu. Jesteśmy ze sobą bardzo długo, ale nie żyliśmy tak, jak żyjemy w tej chwili. Mamy także córkę, która urodziła się przed sakramentalnym związkiem. Jest jeszcze Kuba, który urodził się już po naszym ślubie kościelnym. I to też coś pokazuje, no, że nie zawsze było tak, jak jest teraz. I, no, był nawet taki moment, że uważałem, że byłem ideałem. Natomiast ten ideał nie miał w ogóle związku z tym, jak powinna wyglądać posługa czy życie we wspólnocie Kościoła. To było coś zupełnie innego. Myśmy mieli wszystko, naprawdę, byliśmy ustawionymi ludźmi. Mieliśmy swoje mieszkanie, swoje samochody, każdy z nas miał swoje konto, każdy z nas miał swoją pracę, zajęcie, dwójka dzieci, prawda, czy na początku jedno dziecko. No, ideał, no, nic dodać, nic ująć, no, po prostu wzór współczesnej rodziny, ale jednak konsumpcyjnej. Choć z drugiej strony muszę powiedzieć, że myśmy nawet w tym związku konsumpcyjnym starali się, ażeby być też dla innych ludzi. To nie jest tak, że tylko korzystaliśmy, ale było faktem, że budowaliśmy coś dla nas i osiągnęliśmy to. Natomiast to ciągle nie było jeszcze wszystko, to nie było jeszcze to. No nie można ukrywać. Taka praca z umierającymi, ona rodzi pytania. Nawet jeśli człowiek próbuje sobie znaleźć jakieś odpowiedzi, to ciągle będzie ich za mało. I człowiek będzie starał się dalej poszukiwać. Decyzja o powrocie do wspólnoty to też banał, można by było tak powiedzieć. To się stało też za sprawą jakby księdza Bartosza, który przyszedł do nas po kolędzie, a myśmy go przyjęli, chociaż nie mieliśmy ku temu jakichś takich, no nie wiem, ani chęci, ani czasu w tamtej chwili na tą kolędę, no ale mówię, skoro już jest na klatce schodowej, no to trzeba go wpuścić. I proszę sobie wyobrazić, że ten młody człowiek wtedy, on w ogóle nas nie zrugał, w ogóle nie opowiadał nam jakichś farmazonów o tym, jak on żyje, jak to jemu jest ciężko, ale zapytał, jak wy sobie radzicie z tym wszystkim. No i od słowa do słowa w którymś momencie zaproponował, że może byśmy zawarli sakramentalny związek małżeński. Skoro już tak daleko jesteśmy w życiu, to dlaczego tego nie zrobić? I przemyśleliśmy to i proszę bardzo, przygotowania ogarnęliśmy się i w grudniu, 9 grudnia zawarliśmy związek w kościele. W parafii zacząłem troszeczkę tam się udzielać, pomagać. Miałem swoje jakieś takie życiowe doświadczenia, w których mogłem pomóc tamtemu proboszczowi, więc myślę sobie, no jeśli jest czas i możliwość, no to czemu jakoś tak nie wykorzystać tego. I ta moja obecność w parafii zaczęła się jakoś tak pogłębiać. Zacząłem brać coraz to liczniejsze zadania, albo coraz to różniejsze zadania, no i tak się też tworzyła relacja. Natomiast od powrotu do kościoła, do spotkania z moim biskupem diecezjalnym, droga była jeszcze bardzo długa. To było jeszcze kilka lat. Była taka sytuacja w mojej rodzinnej parafii, kiedy po śniadaniu w refektarzu czy w trakcie tego śniadania jeden z księży, ten, o którym już wcześniej wspominałem, powiedział do mnie: widziałbym ciebie jako diakona stałego. Ja pamiętam, że miałem buzię pełną jedzenia i z tą pełną buzią zapytałem kogo. I on mi jeszcze raz powtórzył, że widziałbym ciebie jako diakona stałego. Zupełnie nie rozumiałem, co to jest, kto to jest. Zapytałem, czy są tacy. I on mi odpowiedział, że pełno tam takich po Rzymie lata. Zabrzmiało to jak zabrzmiało, ale wziąłem to sobie do serca i proszę sobie wyobrazić, że ta drobna sytuacja, którą można by było przeoczyć i puścić gdzieś tam w niepamięć, ona bardzo we mnie zapracowała. Zrodziło się ogromne pragnienie i jeszcze więcej pytań. No i potem były następne pytania, a co dalej, a jak, a gdzie, a z kim i tak dalej, i tak dalej. No ja oczekiwałem tego, że w ciągu kilku następnych dni będzie jakaś reakcja i pojedziemy do kurii, żeby rozpytać o to, ale on powiedział, nie, mówi, mój drogi, zrobimy to troszeczkę inaczej. Zacznij chodzić częściej do kościoła, kup sobie brewiarze, zacznij się modlić, no i dobrze by było, gdybyś rozpoczął studia teologiczne. No pomyślałem sobie, matko droga, mówię, no takie powołanie, trzeba teraz, ojejku, ile czasu, żeby to wszystko się teraz zmarnuje, nie? No ale to tak w pierwszej kolejności człowiek pomyślał. Częstsze spotkania na mszy świętej, w zasadzie były one już wtedy codzienne. Kupiłem wszystkie 4 tomy brewiarzy, rozpocząłem modlitwę liturgią godzin. No i przyszedł ten czas na podjęcie decyzji o tym, żeby rozpocząć studia teologiczne. A tu już trzeba było porozmawiać na ten temat z małżonką. I mówię, o matko, to będzie chyba najtrudniejsze, nie wiem jak to zrobić. W każdym razie pamiętam ten dzień bardzo dokładnie, kiedy powiedziałem o tym swojej Asi. To było w momencie, kiedy Asia stała przy wyspie, kroiła jakieś warzywa na zupę, czy do posiłku coś przygotowywała i ja jej wtedy powiedziałem, mówię, słuchaj kochanie, idę na studia teologiczne. Nóż jej z ręki nie wypadł wprawdzie, ale spojrzała na mnie, zatrzymała się, jeszcze raz zmrużyła brwi i powiedziała mniej więcej coś takiego, a może nawet dosłownie coś takiego. Tyś chyba zwariował. I wtedy pomyślałem sobie, że być może moja Asia ma w tym wszystkim trochę racji, więc tym bardziej powinienem to sprawdzić. I to też takie, uważam, opatrznościowe było, że poszedłem, złożyłem to podanie na studia, przeszedłem tą procedurę, dlatego że jak się później okazało, nasz rocznik studentów teologii na Uniwersytecie Szczecińskim, myśmy się uczyli zaocznie, był tym rocznikiem, który gasił Jest takie powiedzenie, gasił za sobą światła, byliśmy ostatni. Gdybym zdecydował się troszeczkę później, parę miesięcy później, nie byłoby do czego iść. Nie byłoby po prostu kursu, nie byłoby rocznika, więc uważam, że to był kapitalny moment, najprawdopodobniej ostatni, na to, żeby rozpocząć studia. I rozpoczęło nas, pamiętam, 10 osób nas rozpoczęło. Ja się bałem bardzo rozpocząć jakąś taką nową drogę, czy inną drogę, czy dodatkową, ale w takim wymiarze każdym jednym. Cokolwiek innego bałem się zrobić, bo miałem swoje już życie zawodowe i prywatne, i rodzinne naprawdę napięte. Tam było już no full. I ciężko było gdzieś tam wpiąć jeszcze cokolwiek. Studia teologiczne były taką perspektywą, która nigdy nie pozwalała mi patrzeć na to, że ja będę katechetą, a że będzie to moje źródło utrzymania. Nigdy w takiej kategorii, więc to było coś jakby dodatkowego. I mówię, czy znajdzie się na to wszystko miejsce. Był oczywiście jakiś taki strach, niepewność, ale to bardzo szybko uciekło. To pragnienie, ta myśl pozostania diakonem, służenia jako diakon była silniejsza. I ja miałem na każdy dzień miałem to pragnienie w sercu, a i radość ze studiowania, radość ze spotykania się ze swoimi profesorami, kolegami, koleżankami. To było coś wyjątkowego, fenomenalne wydarzenie w moim życiu. Jeżeli ktoś zaczyna się czymś interesować, jeżeli ktoś zaczyna na coś patrzeć z większą uwagą, to zaczyna też poszukiwać. I choć w tamtym czasie było bardzo mało informacji na temat diakonatu, to jednak można było już coś w internecie sobie wygooglować. A to były konkretne ośrodki już, bo już wtedy pamiętam, mieliśmy bodajże 3 chyba diakonów, tak, stałych w Polsce. Potem było 7, potem było ich ponad 10. To już było coś, do czego można było się odnieść, sięgnąć. I ja szukałem w internecie, rozglądałem się, nawet dzwoniłem, rozmawiałem, pytałem, jak to wygląda. Potem jako jeszcze taki młody żółtodziób na tej drodze teologicznej, jeździłem także na rekolekcje dla stałych diakonów. Co roku są organizowane w różnych miejscach w Polsce. To są spotkania modlitewne, rekolekcyjne właśnie z diakonami, z ich rodzinami, z osobami, które się przygotowują do diakonatu, ale i także tymi, którzy się interesują tym diakonatem. Ja się z tymi ludźmi po prostu zacząłem spotykać. A tam już można było wejść w kontakt z konkretnym profesorem, z osobą odpowiedzialną za taką formację i oni już w tamtym momencie zaczęli mnie troszeczkę prowadzić, pokazywać, jak to wszystko wygląda. Ale pragnienie było już od początku i od początku do końca decyzje w zasadzie zapadały każdego dnia. Jeśli chodzi o diakonat, mamy do czynienia z zupełnie jakby świeżym, nowym zjawiskiem w Kościele w Polsce. I często ludzie też nie wiedzą, czym dokładnie jest diakonat. Jedni mówią, proszę Pana, inni się zwracają, proszę diakona. Kiedy rozeznawałem, kiedy dowiadywałem się, kiedy szukałem materiałów, kiedy spotykałem się i słuchałem innych ludzi, no okazało się, że diakon stały jest osobą duchowną. Przyjmując święcenia, przestaje być osobą świecką. Otrzymuje tytuł ksiądz. W niektórych diecezjach, tam gdzie biskup udziela takiego upoważnienia, staje się po prostu osobą duchowną w stopniu właśnie diakona. Zmieniało się wszystko po drodze. Łącznie z tym, że trzeba było poświęcić także i jakąś część dochodów, przychodów z pracy zawodowej. Czy stety, czy niestety, ale tak to było. Próbowałem sobie przeorganizować to wszystko, natomiast jest takie powiedzenie, że pańskie oko konia tuczy i nie zawsze była taka możliwość, żeby wszystkiego osobiście doglądać, ale to była moja świadoma decyzja, mój świadomy wybór i ja się z tym liczyłem. Więc przyznam, że troszeczkę w niektórych momentach było widać, czy było można odczuć, że te dochody się zmniejszyły. Natomiast ja mówię, spróbowałem sobie to wszystko przewartościować i to już nie było najważniejsze w życiu. Owszem, rozsądek, roztropność nakazywała, żeby pilnować tych rzeczy. Natomiast na takim poziomie, na jakim my już byliśmy w tamtym czasie, no to był poziom zupełnie dla nas wystarczający. I to był poziom, który pozwalał też na to, to jest łaska z drugiej strony, pozwalał na to, żeby móc się rozejrzeć także w innej dziedzinie, nie? Troszeczkę. W soboty już mnie nie będzie, czy w piątki mnie nie będzie, będę już na wydziale, na uniwersytecie, będę szczecińskim, także to tak się dzieje. Studia teologiczne filozoficzno-teologiczne, one dają nieprawdopodobne wręcz możliwości postrzegania świata. Ta perspektywa się patrzenia na świat, na ludzi, na, nawet na przyrodę zmienia radykalnie. Jest taka możliwość. To nie znaczy, że każdy musi z tego skorzystać, ale jest taka możliwość, żeby sobie właśnie tak tą perspektywę poszerzyć. I powiem, że to niesamowity dodatek do tego, jak wyglądało moje życie w posłudze wśród chorych. Moje spojrzenie, moja perspektywa osoby umierającej stała się bardziej dojrzalsza. I to w zasadzie każdego dnia pozwalało mi zrobić krok dalej, krok do przodu. Aż do tego momentu, kiedy przyszedł ten chyba taki kulminacyjny jak do tej pory punkt w moim życiu, a więc moment święceń diakonatu, który przyjąłem w Rokitnie. Obudziłem się i trzeba było wyprasować koszulę. I to zrobiłem. Wstałem, wyprasowałem koszulę, zjedliśmy śniadanie. Trzeba było przygotować samochód do drogi, rozgrzać go troszeczkę i pojechaliśmy do Rokitna. Ja mówię o tym właśnie w ten sposób, bo być może ktoś myśli, że akurat tego dnia powinno się dziać pozornie najwięcej. Ale to był już moment kulminacji. Działo się tak naprawdę przez całe 8 lat moich przygotowań, więc to było po prostu tylko, trzeba było wtedy tylko wyłącznie wsiąść w samochód i pojechać, wyprasować koszulę, przygotować się. Do tego momentu wszystko było już gotowe. Myślę, że moja żona Asia miała jeszcze tego ostatniego dnia pewne obawy co do tego, jak będzie wyglądała już nie tylko moja przyszłość, ale nasza wspólna. Myślę, że każda kobieta, myślę, że każda żona, myślę, że to jest bez wyjątku. Oddając czy godząc się na święcenia męża i jego późniejszą posługę w kościele, liczy się z tym, że będzie musiała oddać kawałek męża kościołowi. I różnie kobiety mogą to odbierać. Nawet niekiedy jako formę, powiem grubo, zdrady, opuszczenia, zrezygnowania ze związku małżeńskiego na rzecz czegoś innego. Mogą się tak czuć kobiety. Moja Asia miała pewne obawy jeszcze tego samego dnia rano, jak to będzie wszystko wyglądało. Natomiast w trakcie formacji spotykają się małżonki, rozmawiają, są dla nich prowadzone wykłady, są informowane, ale i w całym tym procesie my również jesteśmy ze sobą bardzo blisko, codziennie. To mąż i żona rozmawiają ze sobą, dyskutują. Może nawet nieraz podrą jakiegoś kocura, żeby trzeba było na sobie coś bardziej wyjaśnić, ale to jest proces dojrzewania w tej drodze i no jakiejś też decyzyjności ze strony małżonki. I być może jeszcze tego samego dnia, tego właśnie poranka, gdzieś tam w Asi mogło być coś takiego, że traci kawałek męża. Ale już po święceniach usiedliśmy, zrobiliśmy sobie kawę i no, zwierzyliśmy się z tego, co czuliśmy w trakcie święceń. I okazało się, że i ja, i Asia nie czuliśmy w zasadzie, oprócz jakiejś takiej radości i wielkiego, wielkiego spokoju, nic więcej. Wszystko jakby zostało nam zdjęte, odebrane, dosłownie. Mówię to z całą świadomością i przekonaniem. Jakbyśmy byli pozostawieni tylko działaniu tej łaski sakramentalnej i to dla dwóch osób, chociaż przyjmowałem ten sakrament tylko ja. Uciekło to wszystko, te stresy, lęki, jakieś takie obawy. Myślę, że to nie było związane z jakąś, nie wiem, magiczną sytuacją tego dnia, absolutnie. Myślę, że pracowaliśmy na to całe 8 lat i tak się to właśnie stało. Ja jestem nawet przekonany, że sakrament święceń, który przyjmuje mężczyzna żenny, a więc ten, który posiada swoją żonę i rodzinę, jest sakramentem tak naprawdę obojga małżonków. Tutaj ja z całą stanowczością i zdecydowanie powiem, że to się jeszcze bardziej umacnia i nie ma w tym żadnej magii, ale jest zwyczajna logika. Chodzi też o to, że gdyby się coś stało, to nie będzie już drugiej kobiety. Nie ma takiej możliwości. No, z chwilą otrzymania święceń diakonatu zostałem włączony do duchowieństwa, czyli stałem się osobą duchowną. Nie jestem diakonem świeckim, nie ma takiego pojęcia, to jest pojęcie błędne. Jestem osobą duchownym, a więc jestem księdzem w randze czy w stopniu diakona. I ta posługa diakońska jest moją posługą na stałe. Oznacza to, że rozpoznałem swoje powołanie właśnie jako diakon, sługa. I ludzi, i biskupa, i prezbiterów do pomocy. Ja to tak rozeznaję. Moje życie zmieniło się natychmiast, dlatego że już po mszy, tej uroczystej mszy z sakramentem święceń, ze święceniami, otrzymałem dekret od księdza biskupa, którym czytałem już, do jakich posług zostanę przydzielony. I to jest między innymi duszpasterstwo służby zdrowia w naszej diecezji, ale także katechumenat, ośrodek katechumenatu diecezjalny, to jest spotkania czy prowadzenie do sakramentu święceń. Ja to tak oceniam, takich osób starszych, trudnych. To są przypadki takie wyjątkowe, szczególne. Bardzo chętnie się podejmuję. W diecezji jestem zapraszany też ze Słowem Bożym, jeżdżę, głoszę Ewangelię, także naprawdę tej pracy jest bardzo dużo. Poza tym ciągle studiuję, robię teraz doktorat na Wydziale Teologicznym. No, jest mnóstwo pracy. Natomiast trzeba pamiętać, że diakon stały ma tą szczególną sytuację, że pozostaje nadal w świecie. Czyli mieszka w swoim domu rodzinnym, nie mieszka na plebanii, pozostaje w najbliższym gronie swojej rodziny. Jego podstawowym źródłem utrzymania jest jego praca zawodowa, świecka i to dalej funkcjonuje podobnie do tego, jak było wcześniej. Natomiast jest już zupełnie inaczej. Sam fakt możliwości błogosławienia tych, których się spotyka na swojej drodze, daje ogromną perspektywę. Ja uważam, że jeśli się człowiek czegoś podejmuje i próbuje robić jakieś kroki, to warto zaangażować się w to wszystko na tyle, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas, żeby możliwie najmniej zmarnować z tego, co się w trakcie dostaje. I ja miałem takie łaski. Starałem się jakoś tak z tymi łaskami współpracować na tyle, na ile mogłem. Chociażby to, że miałem zdrowie do tego, żeby wyjeżdżać na zajęcia. Chociażby to, że miałem sprawny samochód. To są bardzo proste rzeczy, ale to jest łaska. Że mogłem dojechać, że stać mnie było na to. Że nie zawaliłem sytuacji rodzinnej, że małżeństwo się utrzyma. To wszystko jest łaska, to jest ogromne wsparcie. Ja sam rozeznawałem, ale też to wsparcie przychodziło jakoś tak z zewnątrz, także oczywiście, jak najbardziej. To była zawsze moja rodzina, która wspierała mnie i tam w Szczecinie na miejscu i tutaj w domu. Tego było naprawdę, naprawdę dużo. Natomiast, tak jak już powiedziałem, trzeba ten czas wykorzystać możliwie najlepiej. Jako diakon nie tylko służę przy ołtarzu, ale to jest także właśnie ta posługa miłości. A diakon stały ma jeszcze tą perspektywę, że może tą rzeczywistość Kościoła, za zgodą oczywiście swojego biskupa i po jego rozeznaniu, czy wspólnym namyśle nawet, może zanieść tą posługę do świata. To jest coś zupełnie nowego. To jest coś, z czym nie mieliśmy do tej pory jeszcze do czynienia. Kościół w naturalny sposób wchodzi do miejsc pracy, do miejsc posługi i nie tylko z posługą konkretną, określoną w czasie, parę minut czy nawet godzinę, ale po prostu codzienność, 24H. I to jest posługa diakona. Ja nadal pracuję w hospicjum, staram się takie ośrodki organizować, pomagam chorym, pomagam innym ludziom, którzy chcą pomagać. Organizuję kursy, szkolenia, wykładam katechezy, konferencje głoszę na ten temat, więc to jest posługa diakońska. I teraz po święceniach można to jeszcze robić z mocą, bo prawda o diakonacie jest taka, że do święceń diakonem się w zasadzie już jest. Potem Kościół to tylko rozeznaje, czy tak faktycznie jest, jak się dzieje i umacnia cię, potwierdza to. Potwierdza i umacnia cię do tego, żebyś jeszcze lepiej robił swoją robotę. Trzeba marzyć. Jak nie marzyć? Ja mam taką przypadłość, że moja wyobraźnia czasami hula i to dosyć mocno. Ale ja wiem, że dzięki niej mogę też iść w kierunku tych marzeń. Widzę to, co może być w przyszłości i próbować to realizować. W dużej mierze się to wszystko sprawdza. Mam marzenia, chcę nadal pomagać, chcę troszczyć się o tych ludzi, pomagać młodym ludziom także. To jest ogromna przestrzeń. Mam taki program, który też realizuję On się nazywa Motylowa Akademia, tak go nazwałem. To jest program wsparcia dla najmłodszych, dla dzieci, którzy stracili swoich rodziców. Jest tak, że człowiek w hospicjum umiera i umierają coraz młodsi ludzie. To są osoby 20 kilka lat. Moja podopieczna, która zmarła, miała 23 lata i od niej się zaczął ten pomysł i zostawiła po sobie dwójkę małych dzieci. To jest program, który chcę poświęcić właśnie i dedykować tym młodziutkim osobom. Jak się traci tatę albo traci się mamę, to wtedy wszystko się zmienia, wszystko staje się trudniejsze. A to nie jest tak, że musisz cierpieć biedę albo przestać sobie radzić, bo nie ma już mamy. Naszym obowiązkiem, moim i każdego innego, jest to, żeby takim dzieciom umożliwić naturalny rozwój. I ja też to robię. Chociaż mówię teraz w trakcie tak zwanej pandemii, czy w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, jest to o wiele trudniejsze. Ale dziecko, nawet po stracie, powinno mieć możliwość realizowania swoich pragnień, marzeń, umiejętności. To się wszystko robi. To są moje marzenia, żeby być właśnie o takim diakonem dla drugiego człowieka, ale dla Kościoła przede wszystkim. Myślę, że będziemy się tego uczyć w naszej diecezji. Jestem pierwszy. Ten obraz, który jest w nas, to diakon seminaryjny, to jest zazwyczaj młody człowiek, jeszcze na studiach, który swoją praktykę diakońską kumuluje w zasadzie wokół ołtarza. Tych praktyk takich w świecie jest bardzo, bardzo mało. I ta perspektywa, ona jest fajna, ale ona jest niewystarczająca. Diakoni starsi, diakoni, którzy żyją w świecie i przyjmują swoją posługę na stałe, mają zupełnie inne możliwości i perspektywę. Gdyby spróbować określić diakona stałego jakimś takim jednym, ale trafnym zdaniem, to powiedziałbym, że to jest być sługą tych, którzy najbardziej potrzebują. W życiu nie można być tylko samym dla siebie. W życiu tak naprawdę liczy się też druga osoba.
Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin, łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnia, czy ostatnia pierwsza. W reportażu Cezarego Galka wystąpił diakon stały Adam Runiewicz. Wykorzystano wiersz księdza Jana Twardowskiego w interpretacji Janusza Muńskiego. Muzyka i realizacja, autor. Radio Zachód, luty 2021.